państwo Willoughby usiedli po kolacji przy kominku. On czytał gazetę, a ona dziergała coś z beżowej włóczki. Czworo dzieci we flanelowych piżamach weszło do pokoju. Robię sweter dla kotki, oznajmiła im pani Willoughby, podnosząc robótkę, z której wyłaniał się już jeden mały, cienki rękawek. Miałem nadzieję, że może robisz drugi sweter dla mnie i B, powiedział Barnaba A. Trudno się nosi sweter na zmianę. Przecież już tyle razy wam to tłumaczyłam, zirytowała się ich matka. A, ty nosisz sweter w poniedziałki, środy i piątki. B, tobie przypadają wtorki, czwartki i soboty. W niedzielę możecie się o niego bić. Odwróciła się do męża. To skandal, że w dzisiejszych czasach każde dziecko chciałoby mieć własny sweter, stwierdziła i pracowicie wydziergała kolejnych kilka oczek. Dzieci, odezwał się pan Willoughby z niecierpliwionym tonem, odkładając gazetę. Chciałyście czegoś? Mieliśmy nadzieję, że może poczytacie nam na dobranoc, odparł Tim. W książkach rodzice zawsze czytają dzieciom na dobranoc. Moim zdaniem zwykle robi to matka, powiedział pan Willoughby, zerkając na żonę. Jestem zajęta. Kotka potrzebuje swetra, rzuciła pani Willoughby i pospiesznie wydziergała kolejne oczko. Pan Willoughby się skrzywił. Podajcie mi książkę, polecił. Tim podszedł do regału i zaczął przebierać palcami po grzbietach tomów stojących na półce. Pospiesz się, ponaglił go ojciec. Czytam właśnie artykuł o stopach procentowych. Tim szybko podał mu zbiór bajek. Ojciec otworzył w środku, a dzieci usiadły w półkolu u jego stóp. Wyglądali jak żywcem wyjęci z bożonarodzeniowej karty. Wesołych świąt, mruknął Barnaba A, ale Tim go szturchnął. Pan Willoughby zaczął czytać na głos. Na skraju wielkiego lasu mieszkał biedny drwal z żoną i dwojgiem dzieci. Chłopczyk nazywał się Jaś, a dziewczynka Małgosia. Drwal nie miał wiele, choć pracował bez wytchnienia, a gdy w kraju zapanowała wielka bieda, nie mógł zapewnić rodzinie nawet codziennego chleba. Przez całą noc rozmyślał o tym w łóżku, przewracając się z boku na bok w niepokoju. Nagle jęknął i powiedział do swej żony: co z nami będzie? Jak wykarmimy nasze biedne dzieci, skoro nie mamy już nic, nawet dla siebie? Powiem ci, co zrobimy, mężu, odparła kobieta. Jutro z samego rana zabierzemy dzieci do lasu, do najgęstszego zagajnika. Rozpalimy im ognisko i damy po pajdzie chleba, a potem wrócimy do pracy i zostawimy je same. Nie znajdą drogi do domu, a my będziemy mieli spokój na zawsze. Dolna warga Jane zadrżała i dziewczynka załkała cicho. Barnaba A i Barnaba B wyglądali na bardzo zdenerwowanych. Tim się nachmurzył. Koniec, oznajmił im ojciec, zamykając książkę z trzaskiem. Spać! Bez słowa, choć Jane wciąż pociągała nosem, dzieci pobiegły po schodach do łóżek. Pani Willoughby wróciła do drutów i zaczęła kolejny rządek. Pan Willoughby wziął do ręki gazetę, ale nie zabrał się do czytania. Zamiast tego przez dłuższą chwilę wpatrywał się w przestrzeń. Następnie odezwał się. Najdroższa?
Tak, najdroższy?
Muszę cię o coś spytać.
Słucham, najdroższy.
Lubisz nasze dzieci?
Och, nie, odparła pani Willoughby, odcinając pozłacanymi nożyczkami kawałek włóczki, gdzie powstał supełek. Nigdy ich nie lubiłam, zwłaszcza tego wysokiego. I jak on ma na imię?
Timothy Anthony Malachy.
Tak, właśnie o nim mówię. Jego lubię najmniej.
Ale reszta też jest okropna.
Dziewczynka bez przerwy beczy, a dwa dni temu próbowała mnie zmusić do adopcji jakiegoś paskudnego niemowlęcia.
Jej mąż się wzdrygnął.
I jeszcze ci dwaj, których nie potrafię odróżnić, ciągnęła pani Willoughby. Ci od swetra.
Bliźniaki.
No właśnie. Dlaczego u licha muszą być tacy podobni? To wprowadza ludzi w błąd i jest nieuczciwe.
Mam pewien plan, powiedział pan Willoughby, odkładając gazetę. Pogładził brew w geście zadowolenia. Do cna nikczemny.
Cudownie, odparła jego żona. A czego on dotyczy?
Pozbycia się dzieci.
Och, czy musimy odprowadzić je do ciemnego zagajnika? Nie mam odpowiednich butów na tę okazję.
Nie, mój plan jest lepszy. To właściwie biznesplan.
Cudownie, zamieniam się w słuch, oznajmiła pani Willoughby z podłym uśmiechem.